Jął więc obrywać liście winogradu, które zasłaniały owoc przed słońcem i tym zdobył sobie serce ogrodnika. Chciał pan obejrzeć telegraf? Zapytał ogrodnik. No owszem, jeśli regulamin tego nie zabrania. Nie, bo przecie nikt nie zna ani znać nie może szyfru. Słyszałem nawet, że i panowie nie rozumiecie sygnałów, które przekazujecie sobie. A tak, proszę pana, i to dla nas lepiej, roześmiał się telegrafista. A czemuż to? Bo tym sposobem nie ponoszę odpowiedzialności. Jestem machiną, mam funkcjonować i tyle. Do diabła, pomyślał Monte Cristo, czy maby nie trafił przypadkiem na człowieka pozbawionego ambicji? Bo wtedy nie miałbym szczęścia. Proszę pana, ozwał się ogrodnik, minęło już prawie 10 minut, muszę wracać do roboty. Może byłby pan tak łaskaw i poszedł ze mną? Jak najchętniej. Wieża miała 3 piętra, na najniższym był składzik narzędzi rolniczych. Motyki, łopaty, grabie, polewaczki stały pod ścianą, mebli żadnych tu nie było. Na drugim telegrafista mieszkał, a raczej nocował. Było tu trochę ubogich sprzętów, łóżko, stół, 2 krzesła i kamionkowy zbiornik na wodę. U sufitu wisiało jakieś suszone zielsko. Przyjrzawszy się, baczniej hrabia rozpoznał groszek pachnący i fasolę, których poczciwiec nie zdążył jeszcze wyłuskać. Ale każdy pęczek miał etykietkę, niby u mistrza cechu ogrodniczego w paryskim ogrodzie botanicznym. — Długo trzeba się uczyć pańskiego rzemiosła? — zagadnął Monte Cristo. Nie, tylko długo się czeka, nim się dostanie własną stację. A wynagrodzenie jakie? — 1000 franków na rok, proszę pana. Nieosobliwe. Tak, ale jest mieszkanie. Monte Cristo rozejrzał się po izbie. Byle tylko nie zależało mu na mieszkaniu, mruknął. Poszli na 3. piętro. Tu mieścił się telegraf. Monte Cristo przypatrzył się 2 żelaznym rękojeściom, za pomocą których funkcjonariusz uruchamiał swoją machinę. Bardzo ciekawe, ozwał się, ale w końcu taki tryb życia może się trochę znudzić, nie uważa pan? Tak, na początku kark boli, bo wciąż trzeba wyciągać szyję i patrzeć, ale po roku albo 2 człowiek się przyzwyczaja, no i mamy godziny odpoczynku, a także dni wolne. Dni wolne? Tak. A któreż to? Mgliste. A, prawda. To dla mnie prawdziwe święto. Siedzę wtedy w ogrodzie i sadzę, przycinam, szczepię, obieram liszki i tak czas jakoś mija. Dawno pan tu jesteś? 10 lat, a z praktyką 15. A masz pan ich 55. A kiedy się pan dosłużysz emerytury? Proszę pana, po 25 latach. Ileż tego będzie? Ze 100 dukatów. Nieborak, szepnął do siebie Monte Cristo. Słucham pana. Powiedziałem, że to bardzo ciekawe. Ale co? To wszystko, co mi pan pokazujesz i nie rozumiesz się pan nic a nic na znakach? Nie. I nigdy nie usiłowałeś pan nic wymiarkować? Nigdy, bo i na cóż mi to? A jednak są znaki dotyczące pana bezpośrednio. No tak, a te pan rozumiesz? Są zawsze takie same. I cóż powiadają? Nie ma wiadomości, godzina przerwy albo następne wiadomości jutro. No tak, to rzeczywiście niewiele, ale spójrz pan, czy kolega nie przysyła ci sygnałów? A, rzeczywiście, dziękuję panu. I cóż powiada, coś zrozumiałego? Tak, pyta, czym gotów. I co pan mu odpowiadasz? Daję znak, który mówi koledze po prawej, że jestem gotów, a koledze po lewej, żeby się przygotował. To bardzo pomysłowe. Zobaczy pan, ozwał się z dumą poczciwiec. Za 5 minut zacznie gadać. Mam więc 5 minut, a to więcej niż mi trzeba. Chciałbym zadać panu jedno pytanie, dobrze? Proszę bardzo. Lubisz pan ogrodnictwo? Przepadam za nim. I byłbyś pan kontent, gdybyś zamiast tego ogródeczka miał 2-morgowy ogród? Zrobiłbym z niego, proszę pana, raj ziemski. Biedujesz pan za te swoje 1000 franków, prawda? Raczej tak, ale jakoś się żyje. Ale taki nędzny ogródek, no cóż, wielki to on nie jest. A w dodatku te bydlątka, co zżerają wszystko, to istna plaga. Powiedz pan, co by się stało, gdybyś odwrócił głowę, bo może tak nieszczęściem się zdarzyć, a kolega z prawej nadawałby panu tymczasem sygnały. Nie zobaczyłbym ich. I co by z tego wynikło? Nie przekazałbym ich dalej. No i dowiedziono by mi niedbalstwa i zapłaciłbym karę. Ile? 100 franków, czyli 10. część pańskiej rocznej pensji. Funkcjonariusz westchnął. Zdarzyło się to kiedy? Już pan? Zapytał hrabia. Jeden raz, kiedy szczepiłem różę herbacianą. Aha, a co by się stało, gdybyś zmienił pan coś w sygnałach albo nadał inne? To inna sprawa. Wyrzuciliby mnie i straciłbym emeryturę. 300 franków, tak? 100 dukatów, tak, proszę pana. Rozumie pan więc, że nigdy nie dopuściłbym się czegoś podobnego. A za 15-letnią pensję warto się zastanowić, nieprawdaż? Za 15 000 franków? Tak. Straszne rzeczy pan mówi. Chciałby mnie pan skusić? I owszem, 15 000 franków, słyszysz pan? Przepraszam pana, muszę spojrzeć na kolegę z prawej. Nie, spójrz pan lepiej na to. A cóż to takiego? Niepojęte, nie widziałeś pan nigdy tych świstków? Banknoty. Nowiutkie, jest ich 15. A czyjeż one? Będą pańskie, jeśli zechcesz. Moje? Funkcjonariusz o mało się nie udusił z wrażenia. No tak, pańskie własne. Proszę pana, kolega z prawej daje mi znaki. A niech sobie daje. Zawrócił mi pan głowę, będę musiał zapłacić karę. Będzie pana to kosztować 100 franków. Sam pan widzisz, jak potrzebne ci są moje pieniądze. Proszę pana, kolega z prawej się niecierpliwi, powtarza sygnał. Niech sobie powtarza, a pan bierz to. Tu hrabia wsunął funkcjonariuszowi w rękę plik banknotów. Ale to jeszcze nie wszystko, rzekł. Nie wyżyjesz pan za 15 000. Przecież miejsca nie stracę. Owszem, stracisz pan, bo nadasz inny sygnał niż ten, który prześle ci kolega. Ojej, i cóż mi pan jeszcze zaproponuje? Śmieszną rzecz. Byleby tylko nie użył pan siły. A ja właśnie zamierzam siłą. I Monte Cristo wydobył z kieszeni drugi plik banknotów. Oto jeszcze 10 000 franków, rzekł. A z 15, które pan już otrzymałeś, będzie 25 000. Za 5 000 franków kupisz pan sobie śliczny domeczek i dwie morgi gruntu, a pozostałych 20 000 da panu 1000 franków rocznie renty. Dwie morgi ogrodu i 1000 franków renty. O Boże, Boże, weźże pan to. I Monte Cristo wcisnął siłą banknoty w dłoń funkcjonariusza. Co mam zrobić? Nic trudnego. Ale co? Nadać ten szyfr. I Monte Cristo wyciągnął z kieszeni papier, gdzie widniały 3 znaki nakreślone dokładnie i liczby wskazujące porządek, w którym miały być powtórzone. Jak pan widzisz, niewiele tego. Tak, ale... Ale za to będziesz pan miał specjalne brzoskwinie, nie mówiąc o innych rzeczach. Poskutkowało. Poczciwiec zaczerwienił się, kroplisty pot zrosił mu czoło, ale nadał szyfr hrabiego. A tymczasem telegrafista z prawej, nic nie rozumiejąc z tego, co się dzieje, nadawał rozpaczliwe sygnały, pewien, że kolega zwariował. Telegrafista z lewej przesłał wiernie szyfr i tak dotarł on do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A teraz jesteś pan bogaty, ozwał się hrabia. Tak, ale za jaką cenę? Posłuchaj, mój przyjacielu, nie chcę, żebyś miał wyrzuty. Wierzaj mi więc, przysięgam, żeś nie skrzywdził nikogo, a dopomogłeś zamysłom Bożym. Funkcjonariusz przyglądał się banknotom, dotykał ich, liczył je. Czerwieniał i bladł na przemian. Wreszcie zbiegł na dół, aby napić się wody. Ale nim dotarł do zbiornika, zemdlał wśród swoich grochowin. Ministerium otrzymało wiadomość w 5 minut. Debray kazał zaprząc do swojej karetki i pognał do Danglarsa. — Czy małżonek pani ma obligacje pożyczki hiszpańskiej? — zagadnął baronową. — Ja myślę, i to na ładnych 6 000 000. Niech je sprzeda za każdą cenę. — A czemuż to? Don Carlos uciekł z Borges i wrócił do Hiszpanii. — Skąd pan to wiesz? — Dziwne pytanie. Tu Debray wzruszył ramionami. — Ze zwykłego źródła. Baronowa nie dała sobie 2 razy powtarzać. Pobiegła do męża. Danglars pobiegł do swojego agenta giełdowego i zlecił mu sprzedać wszystko za każdą cenę. Kiedy dowiedziano się, że Danglars sprzedaje, akcje hiszpańskie spadły natychmiast. Danglars stracił 500 tysięcy, ale wyzbył się wszystkich kuponów. Wieczorem messenger podał, co następuje. Telegrafem. Król Don Carlos, zmyliwszy strażę, uciekł z Borges i wrócił do Hiszpanii przez granicę katalońską. W Barcelonie opowiedziano się za nim i wybuchło tam powstanie. Przez cały wieczór mówiono tylko o tym, jaki Danglars ma dar przewidywania. Sprzedał przecież kupony. Podziwiano szczęśliwego spekulanta, który w tej krytycznej chwili tracił tylko 500 tysięcy. Ci zaś, którzy zachowali kupony albo nabyli od Danglarsa, poczytywali się za bankrutów i mieli przykrą noc. Ale nazajutrz rano w monitorze ukazała się taka oto wzmianka. Messager podał wczoraj bezpodstawną wiadomość o ucieczce Don Carlosa i o rewolcie w Barcelonie. Don Carlos nie opuścił Borges, a na Półwyspie Iberyjskim panuje całkowity spokój. Sygnały telegraficzne odczytano błędnie z powodu wczorajszej mgły. Wartość akcji hiszpańskich wzrosła w dwójnasób. Danglars stracił więc ogółem nie pół miliona, lecz milion. Doskonale, rzekł Montecristo do Morella, który był akurat u niego, gdy nadeszła wiadomość o dziwacznym kaprysie giełdy, mocno niekorzystnym dla Danglarsa. Za 25 tysięcy franków dokonałem odkrycia wartego dla mnie 100 tysięcy. A cóż pan odkryłeś? Zapytał Maksymilian. Odkryłem, w jaki sposób uwolnić ogrodnika od koszatek, wyjadających mu brzoskwinie.